Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Dziś temat górnictwo i sprawy Śląska. Naszymi gośćmi są pan Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim telewidzom.
I pan poseł Robert Warwas. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa.
Wiceprzewodniczący Zespołu Parlamentarnego do Spraw Energetyki. Panowie, górnictwo czy sprawy górników i przemysłu ciężkiego na Śląsku to zawsze sprawa. Znaczy może nie zawsze, ale od ostatnich już lat bardzo napięta i wielu czyni też namysł, jak to wziąć i naprawić. Kiedyś powstał nawet, znalazłem sobie na stronie Ministerstwa Gospodarki, dziś to jest Ministerstwo Energii, znalazłem informację o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2014 roku i to plan 2007-15. Wiele mówi się na temat Jastrzębskiej Spółki Węglowej, kompanii węglowej, tego co ma się stać. Tutaj nawet i sprawy poruszane są, jeżeli chodzi o węgiel brunatny. Ale my dzisiaj, jeżeli o Śląsku, to węgiel kamienny. Powstała nowa grupa, Polska Grupa Górnicza. Tak? Jak to się ma do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do kompanii węglowej i do problemów, które są na Śląsku?
Znaczy, powstała na bazie kompanii węglowej. Jastrzębska Spółka Węglowa jest osobną spółką, tak jak i Katowicki Holding Węglowy, ale przygotowywanie jest do stworzenia podobnej grupy, jak w przypadku Polskiej Grupy Górniczej, która powstała jakiś czas temu. Ja na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować ojcom z Radia Maryja, z Telewizji Trwam, bo przecież przez wiele miesięcy, pamiętam, rozmawialiśmy na temat problemów górnictwa, problemów Śląska. Górnictwo jest takim kręgosłupem Śląska i niezależnie od tego, co mówią niektórzy politycy, że mówią, że należałoby odejść od górnictwa, odejść od wydobycia węgla kamiennego, to trzeba pamiętać, że od setek lat to górnictwo było wplecione w Śląsk i tak
proszę
będzie jeszcze
pytanie, jakie
długo
mamy rozwiązania i propozycje dla Górnego Śląska, tak, jeżeli chcielibyśmy
dokładnie
pozamykać kopalnie.
Dokładnie to, co ojciec mówi, bo jeżeli chcemy zamykać kopalnie, chcemy likwidować miejsca pracy, a pamiętajmy, że tylko te trzy wielkie spółki na Śląsku, czyli Polska Grupa Górnicza, Katowicki Holding Węglowy oraz Jastrzębska Spółka Węglowa, to są dziesiątki tysięcy miejsc pracy. I teraz, kiedy mieliśmy do czynienia z problemem dotyczącym kompanii węglowej, w momencie, kiedy zaczęliśmy tworzyć Polską Grupę Górniczą, to gra na Śląsku szła o 100 tysięcy miejsc pracy. I o tym mówił pan minister Krzysztof Tchórzewski, minister energii, który włączył się w proces ratowania górnictwa i ratowania Śląska. I tu chciałbym podziękować także jemu, bo nie udałby się ten program mający na celu stworzenie Polskiej Grupy Górniczej, gdyby nie minister Krzysztof Tchórzewski, ale także gdyby nie nasz minister ze Śląska, wiceminister, który odpowiada bezpośrednio za sektor górnictwa, Grzegorz Tobiszowski, który naprawdę miałem okazję obserwować ich przez wiele tygodni już jako ministrów, którzy włożyli wiele serca w to, żeby przygotować proces budowy tej spółki, Polskiej Grupy Górniczej. I tak chciałbym pokazać telewidzom, Telewizji Trwam, to co nam zostawił poprzedni rząd. Nie wiem, czy to będzie widoczne na kartce. Długi kompanii węglowe, pozostawione przez poprzedników. 8,5 miliarda złotych. To są ogólne zobowiązania i rezerwy na dzień 29 lutego. Miliard, prawie 800 milionów. To są zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji. Zapasy węgla, kopalnie, umowy handlowe i nieruchomości w totalnym bałaganie. I to ostatnie zdanie, które jest bardzo istotne. Kompania węglowa nie ma już majątku do zastawienia. Zostawiono nam długi, zostawiono nam chaos i zostawiono nam sytuację bardzo trudną, jeżeli chodzi o rozmowy ze związkami zawodowymi. Czyli tak naprawdę tych rozmów nie było, nie było dialogu społecznego. Chcę przypomnieć sytuację, która miała miejsce w Jastrzębiu, kiedy protestowali górnicy. Wówczas pamiętam, miałem okazję również udzielać wywiadu dla Radia Maryja, kiedy strzelano do górników i właśnie to strzelanie do górników będzie symbolem tych 8 lat. Nie naprawiono niczego w tym czasie, natomiast doprowadzano niemal do ruiny cały sektor górnictwa węgla kamiennego. To, co nam się wydawało kiedyś niemożliwym, stało się bardzo realnym, a mianowicie te spółki, przypomnę, kompania węglowa to była największa spółka górnicza w Europie. Ona stanęła na krawędzi bankructwa. Jastrzębska Spółka Węglowa w zupełnie innym miejscu w regionie. Kiedyś perełka, jeżeli chodzi o sektor wydobywczy, praktycznie wystarczy sobie przejrzeć, jak wygląda cena akcji, jak spadły te ceny. Kiedy nam Platforma wciskała jako odbiorcom akcji, tym, którzy byli zainteresowani, żeby kupować te akcje, bo one będą szły w górę. Od momentu, kiedy była pierwsza sesja, te akcje bez przerwy spadały. Pierwsza 139 zł, no a dzisiaj, no co prawda w ostatnim czasie wzrosła cena na akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ona jest na bardzo niskim poziomie ciągle. I nie można to tylko tłumaczyć w ten sposób, że sytuacja na globalnym rynku węgla była sytuacją złą, bo to jest prawda. To jest tak, że zarządzanie, sposób zarządzania, co robiono w momencie, kiedy Jastrzębska Spółka Węglowa wygenerowała ogromne zyski, jak te pieniądze inwestowano. Bo tak to jest, że w sektorze górnictwa jest cykliczność. Raz jest hossa, raz jest bessa. Jesteśmy w czasach trudnych, więc trzeba było się przygotowywać wtedy, kiedy były zyski, kiedy cena węgla na rynkach była bardzo wysoka. Trzeba było inwestować, żeby przede wszystkim technologie kupować nowe. Trzeba było inwestować w górnictwo.
A jaka będzie zmiana, kiedy... No, będzie funkcjonowała Polska Grupa Górnicza. Jaka to zmiana dla górników, dla górnictwa, dla węgla na Śląsku?
A otóż, szanowni państwo, w momencie, kiedy przejmowaliśmy, pokazuję, był chaos, natomiast przez te kilka miesięcy udało się po pierwsze uratować, w moim przekonaniu, kompanię węglową. Sytuacja jest bardzo trudna. Jechaliśmy tutaj do Torunia, rozmawialiśmy z ministrem Grzegorzem Tobiszowskim, zadałem mu proste pytanie, czy będzie dobrze. Powiedział, bardzo dużo zrobiliśmy i sądzę, że jeżeli zrobimy te kolejne kroki, to będzie dobrze w górnictwie. Nasz cel był pierwszy taki, nie likwidować kopalni, no bo to przecież obiecywaliśmy ludziom, nie likwidować miejsc pracy. I co zrobiliśmy w ciągu tych kilku miesięcy? Po pierwsze, to przyjęliśmy ustawę o funkcjonowaniu sektora górnictwa węgla kamiennego, czyli dzięki tej ustawie jest możliwe, są możliwe osłony, cały proces osłonowy dla górników. Chce ktoś odejść wcześniej na emeryturę, proszę bardzo, dostanie pieniądze, ma możliwości, formalnie jest to możliwe. To jest pierwsza rzecz. Dwa, podjęliśmy rozmowy z Unią Europejską. Trzeba pamiętać, że jest bardzo delikatna sprawa tak zwanej pomocy społecznej. Na to musi Komisja Europejska wyrazić zgodę. I trzy, to jest zbudowanie właśnie tej spółki, o której ojciec mówił, Polskiej Grupy Górniczej, która spowodowała, że objęła jakby 11 kopalń. Dzisiaj te kopalnie będą jeszcze łączone, będzie 5 tak zwanych zespolonych kopalń. I można powiedzieć, że stworzono fundamenty pod to, żeby ta grupa się rozwijała. Co zrobiono jeszcze? Zmieniono sposób zarządzania. To, o co często pytali telewidzowie Telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja. Dlaczego prezesi spółek górniczych mają zarabiać gigantyczne pieniądze? To było po 80-90 tysięcy. Otóż chcę dzisiaj powiedzieć, szanowni państwo, że zmniejszyliśmy te wynagrodzenia o połowę. O połowę. Nie ma powodu, żeby prezes spółki górniczej, a był taki prezes na przykład w jednej ze spółek, który zarabiał ogromne pieniądze, no a spółkę prawie doprowadzono do ruiny. Nie było potrzeby, żeby ludzie zarabiali takie pieniądze. Kilka razy więcej niż premier naszego kraju czy pan prezydent. To było zupełnie niemożliwe. Natomiast druga rzecz to jest praca nad połączeniem sektora górnictwa węgla kamiennego z energetyką, ale o tym myślę, że za chwilę jeszcze.
Bo pytanie, czy rząd przedstawi tak, na przykład taki program paliwowo-energetyczny, bo to są pewne symptomy. Tak? Mamy tą Polską Grupę Górniczą, zażegnanie jakichś trudności czy tąpnięciom w górnictwie, ale teraz co dalej?
Czekamy na te rozwiązania od rządu. Natomiast jeszcze tutaj nawiązując do słów pana ministra, powiem tylko tyle. Ja jestem posłem Zagłębia Dąbrowskiego, z takiego terenu, z regionu, gdzie się szczególnie jesteśmy dotknięci tym skutkami likwidacji kopalń. W 1999 roku za rządów pana premiera Buzka została zlikwidowana kopalnia Niwka Modrzejów, dochodowa, rentowna kopalnia, tylko dlatego z przyczyn politycznych i cała ta, i Sosnowiec po prostu stracił po prostu wiele, to tam było wielkie bezrobocie, wielkie problemy. Teraz w ubiegłym roku jeszcze poprzez błędy właśnie w zarządzaniu kopalnią Kazimierz Juliusz doszło do takiej sytuacji, że ta kopalnia mogła jeszcze 2 lata po prostu operacować, były złoża węgla. Niestety poprzez te zaniedbania w zarządzaniu, bo chodziło o to, że tam po prostu były duże pieniądze, to co pan minister powiedział, jeśli chodzi o wynagrodzenia, ale też po prostu jakieś po prostu interesy z kupowaniem węgla ze wschodu, mieszaniem go, bo ten węgiel rzeczywiście w kopalni Kazimierz Juliusz już był bardzo dobrej jakości i próbowano na tym zarabiać w sposób taki, że zrobiono wiele problemów. Tak więc ja jestem z takiego terenu, gdzie widzę, jak upadek kopalni powoduje upadek całej dzielnicy. Teraz kopalnia Kazimierz Juliusz w tamtym roku, ona została zamknięta, jest proces likwidacji tej kopalni. on miał olbrzymi majątek, wodociągi, które nie były remontowane. W tej chwili to Urząd Miasta będzie musiał w Sosnowcu przejąć te wodociągi. Cała dzielnica została po prostu w jakiś sposób sparaliżowana. Naprawdę dlatego jestem pełen szacunku tego, co zostało zrobione na Śląsku, że udało się wypracować takie rozwiązania i z bankami, i ze spółkami, które zainwestowały, ze spółkami giełdowymi, które w oparciu o biznesplan po prostu podejmowały decyzje ze stroną społeczną.
Się pieniędzy, tak?
Tak, tak. Ze stroną społeczną, ze związkami tak licznymi, które też wzajemnie były po prostu zantygizowane, skłócone. Udało osiągnąć coś, co po prostu my z Zagłębia doceniamy szczególnie mocno i szanujemy. I to, co zrobił pan minister Tchórzewski-Tobiszowski.
Mamy ministra sprawiedliwości, więc pytanie też żądania związków zawodowych, bo słyszałem coś takiego, że też domagają się od rządu, czy domagają się tego, żeby pociągnąć do odpowiedzialności, żeby tak, bo nieraz ktoś się podaje do dymisji i uważamy, że sprawa załatwiona, no ale pociągną za sobą w ruinę jakiś sektor gospodarki, któryś z ministrów albo któryś z prezesów, bo źle nią zarządzał. I teraz kto i kiedy i w jaki sposób zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to, co na przykład w górnictwie działo się przez ostatnie lata na Śląsku?
Tak, istnieje oczywiście potrzeba bardzo dokładnego przejrzenia dokumentów z tych czasów. Na Śląsku przeprowadzono audyty, między innymi audyt kompanii węglowej. Różni parlamentarzyści zaangażowali się w to. Akurat jeżeli chodzi o kompanię węglową, to był pan senator Adam Gawęda. I chcę poinformować, że po przygotowaniu takiego dokumentu, ponieważ on miał i część jawną, część niejawną, tam rzeczywiście dużo ważnych informacji mogliśmy znaleźć dotyczących patologii sektora górnictwa węgla kamiennego, czyli to, o czym wszyscy mówili, tylko nikt nigdy nie napisał w jakimś dokumencie. I chcę powiedzieć, że po przedstawieniu tego audytu pan senator zasygnalizował potrzebę złożenia 8 wniosków do Najwyższej Izby Kontroli, bo jest potrzeba, żeby rzeczywiście tą kontrolę prowadzić dalej, ale i 5 zawiadomień do prokuratury. Prokuratura w Polsce jest instytucją niezależną, więc od prokuratorów będzie zależało, czy rzeczywiście ta sprawa będzie miała ciąg dalszy. Sądzę, że tak, bo zarzuty są bardzo poważne, bardzo daleko idące. To jest kwestia dotycząca przede wszystkim gospodarowania tym majątkiem, niegospodarności, krótko mówiąc. Majątek kopalni jest ogromny. No, chcę powiedzieć, że my czasami rozmawiamy o aferze Ambergold. To jest 850 milionów złotych. Cios rzeczywiście wymierzony w prawie 20 tysięcy ludzi. Straszna rzecz, nie powinna się zdarzyć. Ale proszę pamiętać, że kopalnia to jest chociażby tej jednej spółce, kompanii węglowej, usługi obce tak zwane, usługi, które były wyprowadzane na zewnątrz rocznie, to było prawie 2 miliardy złotych. To są gigantyczne pieniądze. Więc obszar możliwych patologii jest naprawdę duży i każdy z nas doskonale o tym wie. Do mnie przychodzą do biura górnicy, na przykład związkowcy i mówią, panie pośle, panie ministrze, jak to się dzieje, że normalna śruba może kosztować na dole, oczywiście ona wymaga pewnych certyfikatów, ale może kosztować 5 razy więcej. No może, proszę Państwa, w górnictwie wszystko jest możliwe, bo jakoś to będzie. My musimy dbać o to, żeby było po pierwsze, żeby zlikwidować wszelką patologię, a dwa, żeby było bezpiecznie dla górników, bo to też jest niezwykle istotna sprawa. I tutaj, jeżeli są jakiekolwiek zaniedbania, to nie ma zmiłuj się po prostu. Więc sądzę, że tu prokuratura pochyli się. Oczywiście ja nie mogę powiedzieć jako minister, bo nie mam na to wpływu żadnego. Natomiast prokuratura tutaj sądzę, że pochyli się nad tymi dokumentami i nie wykluczam, że będzie dalszy ciąg rzeczywiście tych spraw o charakterze karnym, bo tak jak ojciec powiedział, no trzeba to również jakoś rozliczyć. Ludzie na to patrzyli. Chcę powiedzieć, że jak górnicy do mnie przychodzą, to oni mówią, nas najbardziej drażni to, że spółki zewnętrzne wykonują różnego rodzaju czynności w kopalniach. I co ciekawsze, te spółki zatrudniają górników, którzy normalnie mogliby to robić. Patologia na patologii, patologia goni patologię. To są rzeczy niesamowite. Mówię, wielkie pieniądze wchodzą w grę. Więc tu jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. To jest dialog społeczny. On jest bardzo ważny. Ja chcę podziękować tutaj z Torunia związkom zawodowym. Gdyby nie związki zawodowe i rząd, tego dialogu przez 8 lat nie było. Ale gdyby nie było dialogu przez ostatnie tygodnie, nie udałoby się uratować kompanii węglowej. Związki musiały się cofnąć. To było rzeczywiście zawieszenie 14 chociażby. Górnicy to zrozumieli. Dobra polityka też informacyjna. Nigdy nie było czegoś takiego, że górnikom wywieszano plakaty i informowano ich, co się stanie, jeżeli nie zrobicie krok w tył, krok wstecz. I tu rzeczywiście to były te plakaty, nie wiem, czy to będzie widać w telewizji, takie zmniejszone, zminimalizowane, gdzie jest kwestia skutków braku porozumienia. Brak wypłat, niekontrolowane przejęcia majątku przez wierzycieli, przecież mówię jeszcze raz, że te spółki mają ogromne długi. Upadłość w przypadku kompanii węglowej, likwidacja 32 tysięcy miejsc pracy w samej kompanii, ale tak naprawdę jeszcze górnictwo działa na tych zasadach, że wokół są spółki okołogórnicze. To jest 100 tysięcy miejsc pracy. Dlatego Krzysztof Tchórzewski, pan minister, powiedział, uratowaliśmy 100 tysięcy miejsc pracy. I to jest prawda. Likwidacja 100 tysięcy miejsc pracy. Natomiast skutki zawarcia to gwarancja wypłat, gwarancja utrzymania miejsc pracy, wniesienie 11 kopalń do Polskiej Grupy Górniczej, dokapitalizowanie Polskiej Grupy Górniczej środkami od inwestorów. To się udało pozyskać. 1,5 miliarda złotych. Tego Platforma nie zrobiła, ani Polskie Stronnictwo Ludowe. Oni mówią dzisiaj, wy realizujecie nasz program. To jest, proszę Państwa, nieprawda. Tak naprawdę to właśnie ten rząd Prawa i Sprawiedliwości dopiero tak poważnie wziął się za górnictwo, ale w ten sposób, żeby ratować miejsca pracy. Także ta polityka informacyjna też była ważna.
Pytanie, czy na przykład można by dać nowe zadania prezesom spółek węglowych, żeby na przykład poszukiwały zbytu węgla poza Polską.
Ależ
bo
oczywiście.
Tak, ktoś szuka zbytu u nas. Pan minister wspominał o tym, że są zawalone, prawda, hałdy węglem, że nie można teraz upłynnić tego węgla, który jest produkowany. I teraz, czy to byłoby możliwe?
Znaczy, to oczywiście, że jest możliwe i to jest konieczne. Natomiast przez ostatnie lata Platforma Obywatelska tak zarządzała kopalniami, że była jako właścicielem, zarządzała z nimi, a te kopalnie między sobą konkurowały. Nawzajem po prostu obniżały sobie cenę, psuły rynek. I tak naprawdę nikt nie myślał o tym, co z tym węglem będzie, tylko po prostu wydobywano na hałdy. Są olbrzymie po prostu ilości tego węgla i w tej chwili Ministerstwo Energii tak naprawdę musi oszacować, co z tym węglem możemy zrobić, wyprostować tą sytuację, jakoś uporządkować. To jest kwestia, mi się wydaje, roku czasu, zanim znajdziemy po prostu źródła takie, żeby ten węgiel można było sprzedać. Ewentualnie w tej chwili jest ten pomysł łączenia właśnie górnictwa z energetyką, żeby po prostu w tej chwili oprzeć tą energetykę na węglu. Myśli się o nowych technologiach węglowych, czystych technologiach węglowych, wydajnych i jeśli to zostanie po prostu przeprowadzone, zaprojektowane, wtedy jest duża szansa na to, że ten węgiel w całości będzie wykorzystywany, ale racjonalnie. To wymaga naprawdę...
Pytanie, na co nam pozwoli pakiet klimatyczny, ostatnie spotkanie w Paryżu, teraz w tym roku pod koniec ma być w Marrakeszu, chyba w Maroku, więc też jakie to będzie miało odniesienie, czy wpływ na te decyzje, które będzie podejmował rząd, czy będzie mógł podejmować rząd w sprawie górnictwa, energetyki?
Ja się wywodzę ze spółki energetycznej Tauron Polska Energia i w tej chwili przyglądam się tym spółkom energetycznym. Widzę, że wszyscy są zawieszone są jakiekolwiek właśnie działania, jakiekolwiek inwestycje. Spółki nie wiedzą. Rząd w tej chwili też przygotowuje strategię odpowiednią, jak należałoby to inwestować w energetykę. Dlatego rzeczywiście, że Unia Europejska jakby wycofuje się z węgla. Ona po prostu każe inwestować w OZE. Po prostu to w ogóle nie pasuje do polskiej gospodarki. Dlatego my musimy po prostu nawet ostatnio jeszcze koncerny energetyczne, przynajmniej w Tauronie, inwestowały w gaz. Nie myślano w ogóle o tym, co z tym węglem będzie. W tej chwili nawet na kongresie europejskim gospodarczym, który odbył się kilka dni temu w Katowicach, mówiono, były specjalne panele dyskusyjne na temat tego, jak powiązać energetykę z górnictwem, żeby to nawzajem sobie służyło. Tak więc to jest przyszłość, ale to są decyzje po stronie Ministerstwa Energii, którzy muszą wypracować odpowiednie rozwiązania, żeby pomóc tym spółkom energetycznym, jak planować inwestycje.
Ja tylko pytanie przypomnę... też o wpływ decyzji Unii Europejskiej. Tak, bo chociażby, nie wiem, czy 2017 czy 2018 kończy się produkcja, jeżeli chodzi o chociażby Adamów, tak? Adamów, Konin, więc to też to jest węgiel brunatny, nie Śląsk, ale bardzo blisko i też powiązane wszystko z energetyką.
Do 2020 roku rzeczywiście bardzo dużo bloków energetycznych zostanie wygaszonych. To są stare, zasłużone bloki po 30-40-letnie.
Boimy się, że nam zabraknie energii?
I właśnie w tej chwili są inwestycje, oczywiście są inwestycje prowadzone, chociażby w Opolu czy w Jaworznie, natomiast to wszystko jest za mało i są potrzebne jakieś konkretne rozwiązania, ale na to czekamy na decyzję z ministerstwa. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, rzeczywiście tutaj nie służy to, polityka klimatyczna nie służy Polsce w tej chwili.
Ale można powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo proszę Państwa, kondycja sektora górnictwa węgla kamiennego w bardzo dużym stopniu zależy także od pewnych czynników makroekonomicznych. I z jednej strony pokazujemy to fatalne zarządzanie, które miało miejsce przez 8 lat, tak jak pani komisarz Bieńkowska przecież powiedziała, prawda? No przecież ona na taśmach prawdy powiedziała, co robiono w górnictwie. Bawili się, obsadzali stadowiska swoimi. To był właśnie ten czas Hossy, a potem nagle przyszedł czas Bessy. Tak się stało, że zresztą zawsze tak jest, że cena węgla, tony węgla jest powiązana tak naprawdę z cenami ropy. Jeżeli te ceny ropy idą w górę, to i węgiel kosztuje więcej. Jeżeli w dół, a dzisiaj mamy taką sytuację, że cena baryłki jest na bardzo niskim poziomie. Pytanie, czy to już jest to dno, czy nastąpi to odbicie, jeżeli chodzi o ceny
ropy. Chociaż na stacji benzynowej niewiele się zmienia.
No to jest osobna sprawa zupełnie. Właśnie, u nas to tak jest, że jak cena baryłki idzie w dół, to niewiele się to zmienia. Jak idzie w górę, to wiele się zmienia, ale na niekorzyść oczywiście konsumenta. To jest osobna sprawa. Natomiast trzeba powiedzieć, że dużo zależy od rynków, od producentów węgla na świecie, od Chin między innymi też bardzo wiele zależy, czy gospodarka i w jakiej kondycji ona jest. Wiadomo, że ta gospodarka chińska nie jest już w takiej kondycji jak kilka lat temu.
Ale
i to się przekłada na węgiel, na cenę węgla.
Premier Mateusz Morawiecki, tak? Minister rozwoju.
Oczywiście, tak.
I pytanie, czy ma pomysły na Śląsk, bo to, że był źle, górnictwo chociaż było źle zarządzane, a widzimy konieczność powiązania chociażby z, nie wiem, z hutnictwem, z elektrociepłowniami, z elektrowniami.
Tak, plan pana Morawieckiego jest, pana premiera Morawieckiego jest niezwykle intrygującą propozycją dotyczącą kilkudziesięciu kolejnych lat w Polsce. Nikomu nie udało się w ostatnich latach przygotować czegoś, co rzeczywiście bazuje na pewnych założeniach. Pan premier Morawiecki pokazał, w którą stronę powinniśmy iść, gdzie mamy problem. I pokazał między innymi problem dotyczący braku tak zwanych dolin, gdzie można by było produkować, prawda? W jednej części Polski autobusy, w drugiej można produkować wagony kolejowe, w trzeciej potrzebna jest odbudowa przemysłu. No, Śląsk jest klasyką, gdzie zrujnowano przemysł, zrujnowano. Tyle, że górnicy nie dali sobie wyrwać z sektora i nie doszło do upadłości oczywiście dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości.
Jeżeli się nie powiążemy z sektorami przemysłu, na przykład z hutnictwem, myślę na przykład przemysł stoczniowy, bo wiele się o nim mówiło i czy teraz będzie to miało odzwierciedlenie, no na przykład w hutnictwie, że to będzie też jakoś odbudowywane hutnictwo, tym samym miejsca pracy, tak, że ten sektor znowu wzmocni polską gospodarkę.
Musi być oczywiście, muszą powstać te doliny, muszą być zainteresowani inwestorzy i musi być marka polska, polska marka, Polska jako sama marka sama w sobie odbudowywana. My tak naprawdę zaczęliśmy patrzeć, żyliśmy przede wszystkim na kredyt. To jest to, co z audytu wynika, prawda, że przez te ostatnie 8 lat 100% zadłużenie wzrosło, prawda? A jeszcze ukradziono 180 miliardów skąd? Chodzi o OFE. Więc żyliśmy na kredyt. I to jest problem. I wmawiano nam, że jest zielona wyspa, a jednocześnie niszczono polski przemysł przez lata całe. I dzisiaj zadanie dla polityków jest odbudowa. Czy jest to możliwe? Oczywiście, że jest to możliwe. Właśnie to jest kwestia specjalizacji w określonych obszarach gospodarczych. Mam nadzieję, że skorzysta na tym również i Śląsk, pod warunkiem, że tam jest w tych kilku filarach, które pokazał pan premier Morawiecki, jeden z filarów dotyczących edukacji. Ja o tym często mówię. Tutaj w Radiu Maryja i w telewizji trwam bardzo często. Pod warunkiem, warunkiem, że zaczniemy od fundamentu. Fundament to jest edukacja. Od tego się zaczyna. A dwa to jest specjalizacja. Czyli na Śląsku będziemy robili to, to i to. Będziemy odbudowywali taki czy inny przemysł. I temu ma służyć plan pana Morawieckiego. Zainwestować pieniądze możemy. 500 miliardów to są pieniądze unijne, ale 200 jesteśmy w stanie pozyskać od przedsiębiorców, którzy mają te pieniądze na kontach bankowych pod warunkiem, że przedsiębiorcy będą widzieli, że to się opłaca. Polska ma wielką przyszłość przed sobą, pod warunkiem, że zaczniemy wierzyć, że to, co polskie, jest dobre. I każdy telewidz i słuchacz zacznie tak naprawdę zastanawiać się, co my na co dzień kupujemy, czego używamy i co to znaczy marka polska. Jeżeli my zaczniemy znowu powracać do tych fundamentów, patrzenia na gospodarkę i politycy
to
także inaczej
pytanie,
będą
czy polskie
patrzeli,
może być dobre. Tak?
Może być najlepsze. To jest, tu rozmawialiśmy przed programem o polskiej myśli naukowej. Kto powiedział, że polscy naukowcy są gorsi? To jest pytanie, dlaczego polscy naukowcy wyjeżdżają za granicę, robią kariery na różnych uczelniach zagranicznych, czy są w ogóle podkupowani przez sektory rządowe innych państw? To jest pytanie.
Pewnie rozwój przemysłu też jest warunkowany rozwojem myśli intelektualnej.
Jeżeli będziemy rozmawiali, ojcze, o środkach unijnych i będziemy mówili o innowacyjności i uwierzymy w polską myśl naukową, to nie będziemy produkowali bubli w stylu horoskopy dla psów, które są produktem innowacyjnym, czy jakieś, przepraszam, barierki, które w polu stoją i to też był projekt innowacyjny. Ja przepraszam, że pokazuję ten ekstremalny może przykład.
Pytanie dla jakiej firmy, tak?
A to osobno, mnie to nie interesowało, bo sam... My to na co dzień czujemy. Jeżeli ktoś składał do jakiegoś działania, gdzie innowacyjność była ważna, to sam doskonale wie, jak trudno jest wygrać pieniądze. Wielu naukowców zdumieni są tym, że tak to wygląda, że proces oceny, kiedy projekt jest jeszcze innowacyjny, do momentu, kiedy jest ocena, już przestaje być innowacyjny. Już jest dawno podkupowany to przez kogoś innego.
Śląsk, myśląc szerzej, ustawa metropolitalna, czym ona jest, jak ona się ma, i czy jest wprowadzana w życie.
Ja tylko jeszcze jednym słowem powiem o tej świadomości, która się rodzi, jeśli chodzi o młode osoby. Do mnie, do biura przychodzą osoby, które właśnie zwracają uwagę na to, że trzeba kupować polskie produkty, że trzeba wspierać polską myśl, dlatego że to ma bezpośrednie przełożenie na to, że są miejsca pracy w Polsce i na to, jak jesteśmy, jak się bogacimy. Klub Jagielloński przygotował taką aplikację, która właśnie można w telefonie zainstalować sobie i skanować produkty w marketach i to też jest jakaś... To cieszy się bardzo dużą popularnością wśród młodych ludzi, którzy po prostu korzystają z tego, to się, bo ta świadomość wzrasta. Tak więc liczymy na to, że rzeczywiście plan wicepremiera Morawieckiego wzbudzi to zainteresowanie, ciekawość tego, że polskie może być dobre. No, jeśli chodzi natomiast o ustawę metropolitalną, to rzeczywiście w ubiegłym roku, troszkę pod wybory, Platforma Obywatelska przygotowała ustawę metropolitalną. Ona została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Natomiast kilka tygodni temu brakowało tylko rozporządzeń wykonawczych. Natomiast kilka tygodni temu przyjechał tutaj na Śląsk do nas minister spraw wewnętrznych i administracji razem z wojewodą śląskim. Przedstawili inne rozwiązanie. To znaczy takie, że po prostu ta ustawa metropolitalna, ona może mieć rozwiązanie tylko w takich dużych aglomeracjach i wskazał takie dwa tereny właśnie. Górny Śląsk, Zagłębie i Warszawę. I z tego, co wiemy, z tych informacji, które mamy od wojewody śląskiego, wiemy, że będzie przygotowana ustawa metropolitalna, która będzie uszyta jakby pod nasze województwo, pod województwo śląskie. I tam będzie w tej chwili zainteresowanych jest 24 miasta. To jest obszar ponad 2 milionów osób, 2 milionów mieszkańców.
Jeszcze można dodać do tego, że trochę wyjaśnić to, co kolega mówił, że rzeczywiście Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowało w tamtej kadencji ustawę metropolitalną tak zwaną. Na podstawie tej ustawy mogłoby powstać kilkanaście metropolii. Pytają się mnie czasami politycy z innych regionów, dlaczego ma nie powstać kilkanaście metropolii. Otóż wyjaśniam. Dlatego, że nie chcemy zrobić sytuacji, w której doprowadzić do sytuacji, w której jest Polska dwóch prędkości. Czyli ci, którzy są bogatsi niż ci biedniejsi staną się jeszcze bogatsi, a ci biedni staną się jeszcze biedniejsi. Nie może być takiej sytuacji. I mogę powiedzieć dzisiaj, że Śląsk jest bardzo specyficznym regionem. Dlatego dzisiaj na podstawie tego nowego projektu powstanie metropolia śląska, ponieważ tak dzisiaj przejeżdżałem z moim kierowcą, który się dziwił, że jeździmy z jednego miasta do drugiego, nawet nie wiemy, kiedy wjeżdżamy do kolejnego miasta. I to jest typowy właśnie obszar metropolitalny, obszar o różnego rodzaju powiązaniach, bardzo różnego, przede wszystkim gospodarczych, ale także innych. I tam ewidentnie tej metropolii brakuje.
Natomiast... Ale na Podlasiu nikt nie powie, że czujemy się gorzej traktowani.
Nie, właśnie wydaje się, że moim zdaniem w tej sytuacji, która w tej chwili powstanie, nie dojdzie do sytuacji, w której te obszary, gdzie jest biednie, gdzie jest trudna sytuacja, jest duże bezrobocie, że one będą biedniejsze. Właśnie o to chodziło, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji. A na Śląsku, ze względu chociażby na problemy komunikacyjne, to muszę Państwu powiedzieć, że na dzisiaj jest totalny chaos pod tym względem. I my musimy mieć metropolię po to, żeby powiązać miasta pomiędzy sobą, żeby był jeden bilet. W różnych częściach Europy te metropolie funkcjonują. W Niemczech na przykład, no ale tam nie ma kilkudziesięciu metropolii. Jest jedna, dwie, trzy metropolie. Tak jest w Europie. I to oczywiście oznacza, że te miasta muszą być pomiędzy sobą funkcjonalnie powiązane. Śląsk jest klasycznym przykładem. Czy jeszcze będzie jakaś inna metropolia w Polsce, to już jest kwestia dyskusyjna, to już jest decyzja rządu i parlamentarzystów. Natomiast nie moglibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której biedni staliby się jeszcze biedniejsi. To nie było zgodne z filozofią Prawa i Sprawiedliwości. Tego nie wolno było zrobić.
Niedawno mówiliśmy na temat onkologii w Lublinie. A jak się ma, nie wiem, onkologia na Śląsku, Instytut Onkologii, zawsze kwestia pieniędzy, tak? Na co będą pieniądze, kto będzie miał coś do powiedzenia?
Znaczy onkologia na Śląsku będzie miała się, ma się i będzie się miała dobrze, ponieważ w Instytucie Onkologii w Gliwicach pracują naprawdę znakomici lekarze. Tutaj wielkie ukłony w stronę wszystkich tych lekarzy, całej kadry, nie tylko lekarzy. To jest świetnie zorganizowane, funkcjonuje kilkadziesiąt lat. Rzeczywiście był pomysł taki, żeby wyłączyć Instytut Onkologii w Gliwicach z Instytutu Warszawskiego. Było takie spotkanie, które zorganizowaliśmy u pana ministra zdrowia i rozmawialiśmy na temat wszystkich plusów i minusów. I chcę powiedzieć, że na dzisiaj to, co się udało zrobić, to jest kwestia zablokowania odpływu pieniędzy z tego Śląskiego Instytutu, czy z Instytutu Onkologii oddziału, który w tej chwili funkcjonuje w Gliwicach. Wszystko chodzi o to, żeby przede wszystkim była gospodarka dobra, jeżeli chodzi o te instytuty i żeby mieć w polu widzenia zawsze no beneficjenta, czyli pacjenta, żeby ta jakość usług nie osłabła. Myślę, że tu duża jest życzliwość ze strony ministra zdrowia w tym kierunku, żeby rzeczywiście te pieniądze, te grube miliony, dziesiątki milionów, które no wzbudzały wielką nerwowość wśród nie tylko polityków, ale w ogóle mieszkańców Śląska, no nie można było tych pieniędzy oddawać od tak po prostu sobie z Gliwic, tylko dlatego, że dobrze gospodarowano tym w jednym z oddziałów onkologii, chodzi właśnie o oddział gliwicki. W związku z tym myślę, że tutaj dojdzie do spotkania również, być może nawet z udziałem pani premier będziemy rozmawiali na temat tego, jak dalej ma funkcjonować instytut, no to jest w ramach Instytutu Warszawskiego, ten oddział gliwicki. Na pewno mieszkańcy Śląska są zainteresowani, żeby nie zabierano pieniędzy z Gliwic i żeby jakość usług była na tym poziomie, na którym jest na dzisiaj. Myślę, że jest to możliwe do zrealizowania. To jeden oczywiście z takich naszych celów, ale mówię jeszcze raz, rząd Prawa i Sprawiedliwości to jest rząd dialogu. My rozmawiamy. To nie jest tak, że ktoś przyjeżdża, narzuca, mówi, że to czy tamto będzie, a wielokrotnie się przez 8 lat spotykaliśmy z tym, tylko to jest rząd dialogu. My rozmawiamy z różnymi interesariuszami. I tutaj też podziękowania dla ministra zdrowia, że prowadzimy tę rozmowę, jeżeli rzeczywiście te odpływu pieniędzy nie będzie. Być może nawet zmieni się zasada funkcjonowania tego oddziału. Chodzi o statut, gdzie być może tutaj większa autonomia będzie. To myślę, że to będzie satysfakcjonujące rozwiązanie.
Dziękuję. Pan poseł chciał dodać?
Chciałbym tylko dodać, że rzeczywiście, że jeśli chodzi o instytuty, one rzeczywiście nie będą oddzielone. One rzeczywiście muszą działać razem, jeśli chodzi o wymianę informacji medycznych, merytorycznych spraw. Natomiast już są daleko idące zapewnienia, że te pieniądze wypracowane w onkologii tutaj śląskiej, w Gliwicach, zostaną na miejscu. Bo to oto, tak naprawdę osią sporu to było właśnie to. Natomiast chciałbym tylko jeszcze nawiązać do mojego okręgu wyborczego. W ubiegłym roku powstał w Dąbrowie Górniczej przy szpitalu w Dąbrowie Górniczej powstało Zagłębiowskie Centrum Onkologii. jakby też było podpisane porozumienie właśnie ze Śląskim, Śląską Onkologią, bo w Zagłębiu Dąbrowskim jest rzeczywiście podwyższony jakby stopień zachorowalności na nowotwory. I tam była taka biała plama na mapie jakby województwa śląskiego, gdzie występuje duża potrzeba, żeby takie usługi medyczne były też świadczone. I powstał za 220 milionów złotych piękny budynek, obiekt. Sprawy tylko po prostu się tak potoczyły, jak to w Polsce czasem bywa, że było, idea była słuszna, potrzeby jak najbardziej wartościowe, natomiast poszło o to, że po prostu ten wykonawca po prostu gdzieś na jakimś etapie budowy tego obiektu, tego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii pokłócił się właśnie ze szpitalem o pieniądze, o projekt. To wszystkie te sprawy trafiły do sądu. Ten budynek w tej chwili od roku już stoi pusty, a pieniądze zostały wydane. Szpital, który był jakby głównym jakby wykonawcą, w tej chwili zadłuża się i te problemy poprzez właśnie takie jakieś źle przygotowane projekty, nie do końca przemyślane biznesplany powodują, że coś, co mogłoby służyć mieszkańcom Zagłębia Dąbrowskiego, w tej chwili stoi puste, sprawy są w sądach, a szpital się zadłuża i też jest poprzez złe zarządzanie powoduje, że też grozi mu likwidacja.
A ma ktoś jakieś rozwiązanie tego problemu?
Znaczy założycielem tego szpitala w Dąbrowie Górniczej jest Urząd Miasta, Urząd Gminy Dąbrowa Górnicza i tutaj prosiliśmy o wsparcie prosiliśmy o wsparcie wojewodę, ministra zdrowia. No tutaj jakby musimy jako gmina Dąbrowa sami się z tym borykać. Natomiast prowadzimy rozmowy, intensywne rozmowy, żeby niezależnie od tego, że te problemy, te sporne problemy w sądach są, żeby po prostu podpisać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w Katowicach, żeby przynajmniej można było rozpocząć tutaj te działania. Dlatego, że jest sprzęt, jest wszystko przygotowane tak naprawdę do tego, żeby w Zagłębiu również po prostu chorzy mogli się leczyć.
Dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego. Dziś temat górnictwo i sprawy Śląska. Numery telefonów do studia, do telewizji Trwam. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Nim może pierwszy telefon, chciałbym zapytać jeszcze może o pomysł na przedsiębiorców, różnego rodzaju przedsiębiorców, czy prywatnych inwestorów, bo takich też na Śląsku jest bardzo wiele. To nie tylko te potężne sektory państwowe, bo gdy zaczęła się prywatyzacja, no to też ci, którzy mieli pomysł, którzy nawet byli przymuszeni do tego, żeby zrezygnować, nie wiem, z pracy, bo odprawy, powoływali do życia różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Jak się dziś mają? Jak się ma ten sektor? Czy tutaj też no, gdzieś, nie nastąpi jakaś zapaść, jakiś przełom?
No właśnie, ale tu ojciec powiedział o tych odprawach, że niektórzy otwierali swoje przedsiębiorstwa, ale to nie jest tak łatwo być przedsiębiorcą. W naszym kraju...
No stoczniowcom kiedyś proponowano strzyżenie owiec, więc to nie wiem.
I chyba psów, tak.
Dobre rozwiązanie.
Mieli być groomerami, to jest prawda. Natomiast chcę powiedzieć, że w Polsce i w ogóle na Śląsku, żeby rzeczywiście rozbudowano przedsiębiorczość, to trzeba w pierwszej kolejności dwie rzeczy zmienić. To jest kwestia biurokracji i o tym mówił pan premier Morawiecki, żeby nie było tak biurokratyczne chociażby otwarcie przedsiębiorstwa. To nie jest takie proste w Polsce. Wbrew pozorom. Ja w Ministerstwie Sprawiedliwości mam okazję między innymi analizować to, czy to są prosta droga jest do otwarcia przedsiębiorstwa, czy nie. Są kraje na świecie, proszę państwa, gdzie można w kilka minut.
I późniejsza kwestia konkurowania.
Kilka minut otworzyć przedsiębiorstwo. To jest pierwsza rzecz. Kwestia druga to jest kwestia dotycząca podatków. Jak dzisiaj opozycja tak często mówi, że oni właśnie dla przedsiębiorców to czy tamto robią, no to ja chcę przypomnieć przedsiębiorcom, nie kto inny, tylko Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe podnosiło składkę rentową dla przedsiębiorców. To, co my obniżaliśmy, pan premier Jarosław Kaczyński, pamiętam to doskonale, to było właśnie to wsparcie dla przedsiębiorców. A nam wszystkim podniesiono podatek, o czym państwo doskonale wiecie, VAT-owski i wiele innych jeszcze para podatków. Natomiast chcę powiedzieć, że problemem jest również kwestia dotycząca kontroli. I tutaj, żeby przedsiębiorczość się rozwijała, także i na Śląsku, to musi się zmienić ilość tych inspekcji kontrolnych, to znaczy zmniejszyć, krótko mówiąc. Nie może być tak, że tych inspekcji jest ponad 30. Nie może być tak, że przedsiębiorca, który prowadzi przedsiębiorstwo w branży spożywczej, na przykład producent mięsa czy piekarz, on ma 5 czy 6 inspekcji kontrolnych. No w Niemczech na przykład jest jeden Urząd Bezpieczeństwa Żywności i on zastępuje kilka inspekcji. Ja niezależnie od tego, że dzisiaj jestem w Ministerstwie Sprawiedliwości, to z całą pewnością będę przekonywał pana premiera Morawieckiego, z całą pewnością, żeby zmniejszyć inspekcje kontrolne, bo one są strasznie dokuczliwe. To się już i tak zmieniło w ostatnich latach.
I stanowczością, tak?
No, mniej powinno być. Łączyć. Po co tyle biurokracji? I jeszcze jedna rzecz. To jest system dualny. Będę to mówił zawsze i wszędzie i tutaj w Radiu Maria po raz kolejny. Czyli połączenie teorii z praktyką. To, co powoduje, że młodzi ludzie uczą się zawodu. Oni, taki system funkcjonuje w Austrii na przykład, w Niemczech. Bezrobocie tam wynosi wśród osób do 25 roku życia 7 bądź 9%. A u nas? U nas bezrobocie jest najniższe od 25 lat. Ale niech sobie ktoś sprawdzi, jak wygląda w tej kategorii osób. To jest najwyższe bezrobocie. To jest zadanie dla polityków. Dzisiaj dla rządu Prawa i Sprawiedliwości co zrobić? I pracujemy nad tym, uspokajam. Rozmawiałem z panią minister Anną Zalewską. Naprawdę świetny minister, proszę sobie nie dawać wmawiać przez media inne, że jest jakiś problem, jeżeli chodzi o oświatę. To jest znakomity minister.
Podstawą programową.
No, z wieloma rzeczami, bo kiedy włączam tylko internet, to od razu widzę, że gdzieś jest atakowane między innymi Ministerstwo Edukacji Narodowej, oczywiście poza Ministerstwem Sprawiedliwości i moim znakomitym szefem Zbigniewem Ziobro, ale to już jest jakby wpisane w ten atak. Niestety, ubolewam bardzo, bo Ministerstwo Sprawiedliwości jest znakomitym ministerstwem, potężnym ministerstwem, a minister naprawdę stojący na czele, no to można się wielu rzeczy nauczyć. Bardzo się cenię sobie to, że mogę u niego pracować. Natomiast właśnie pani Anna Zalewska, pani minister, proponuje przygotowanie właśnie tego systemu dualnego, zmiany podejścia do szkolnictwa zawodowego w Polsce. To jest niesłychanie ważna sprawa i chcę powiedzieć, że w czerwcu będzie konferencja w Sejmie na ten temat. Prawdopodobnie zorganizowana, jeszcze musimy rozmawiać z panem przewodniczącym, przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Chcemy zaprosić różnych interesariuszy, różne środowiska, pana premiera Morawieckiego, oczywiście panią minister Annę Zalewską i będziemy rozmawiali. I związki zawodowe też rozmawiałem z panem przewodniczącym Piotrem Dudą. Oni też są tym zainteresowani. Ojciec się pyta, czy może być lepiej, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość na Śląsku? Może być, ale zacznijmy od fundamentu. Fundament to jest edukacja.
Dziękuję. Mamy pierwszego widza. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Kłania się Wincenty z Gdańska, parafia ojca Bio. Wsłuchując się w tę audycję, trochę wzruszony jestem, bo od roku nie mogę od wyboru się dodzwonić. Ale teraz się dodzwonię. Dziękuję za to Matce Bożej Opatrzności i ojcu Grzegorzowi. Witam serdecznie panów uczestniczący w tej dyskusji, trochę tak emocjonalnie, bo to są takie oczywiste sprawy. Na tortach się nie znam. Troszeczkę na węglu tak. Prozaicznie. W porcie przepracowałem 45 lat. Ale w porcie północnym prawie 40 lat. I do czego zmierzam? Swego czasu, będąc w Radzie Nadzorczej, proponowałem spotkanie Węglokoksu, górników, PKP i portów. Cztery podmioty, które po trosze dostaną, a dla państwa będzie wielki zysk. Bo węgiel, to tak jakby Holendrzy sprowadzali węgiel, kwiaty, nie wiem skąd, z Francji czy z Niemiec. Tak węgiel jest bogactwem naszym narodowym. Tylko do tego trzeba jeszcze kupić technologię, a uczonych to mamy tego kolegę, ja jego nazwisko powiem, swego czasu doradca prezydenta Kaczyńskiego. Ja nie należę ani do PiS, ani do, ale moja solidarność 150. To nie dla pychy, tylko dla historii. I od cesarza Japonii otrzymał nagrodę. Wielki chemik, profesor na Uniwersytecie Gdańskim. Nie do PO nie należy też, nie. Bo stanowiczą, przepraszam, ja mam prawo do tego, bo przeżyłem wszystko i stan wojenny i tak dalej. O, do czego zmierzam? Żeby usiedli fachowcy i patrioci i się zastanowili nad tym, bo węgiel, przecież jak my budujemy elektrownię jądrową, to musimy Francuzom płacić. A jeżeli postawimy na węgiel, to jest Pan Bóg nam dał to, bo człowiek nic nie stworzył, Pan Bóg stworzył wszechświat i dał nam bogactwo, to jest polskie złoto. Panowie, bardzo dziękuję, że taki temat został poruszony i moją skromną osobą, jeżeli ja będę warszawie i tak dalej, to i tak rozmawiałem, jakby byłem premier Morawiecki tutaj w Gdańsku na spotkaniu, teraz niedawno, to dwie dziedziny. Reagan wyścignął Stany Zjednoczone. Inteligentny człowiek zrozumie, bo się tak wiele wątków poruszam. Budownictwo i rolnictwo. Ale do tego wszystkiego jest potrzebny węgiel. Bo wtedy przemysł ciężki się rozwija.
Panie Wincenty, bardzo dziękuję. Tak wejdę w zdanie. Więc mamy surowce, technologia, fachowcy.
Tak, a można nawet tu dodać. Bardzo dziękuję za ten telefon. Bardzo panu dziękuję, bo pan właśnie nawiązuje do tego, o czym rozmawialiśmy. Brakowało dialogu. To, co pan powiedział. Dlaczego nie może usiąść przedstawiciel węglokoksu, przedstawiciel rządu, przedstawiciel strony społecznej, partnera społecznego i nie może wypracować jakichś pomysłów? Oczywiście, że może. I to jest realizowane właśnie od kilku miesięcy. Więcej panu
powiem. O
tym
trio często się mówiło, tak?
Proszę?
O tym trio się często
tak,
mówiło,
ale
o stronie społecznym i co, nie wychodziło?
No, najlepszym przykładem była reforma emerytalna, właśnie w dialogu robiona, czyli po prostu zmielone były podpisy kilku milionów ludzi. Musieliśmy protestować. To był ten dialog społeczny. Ale tutaj przy górnictwie, bez dialogu, nie byłoby możliwości na przykład stworzenia Polskiej Grupy Górniczej. I dotyka to również i węglokoksu. My o tym rozmawialiśmy dzisiaj z panem ministrem Grzegorzem Tobiszowskim. Jak zaangażować różne siły? Ja chcę panu tylko powiedzieć, 1,5 miliarda ludzi na świecie nie ma dzisiaj dostępu do energii, więc dla węgla rysuje się dobra przyszłość. Oczywiście to zależy od różnych rzeczy. Nie dajmy sobie też wciskać, że każdego podatnika dzisiaj kosztuje wydobycie węgla 320 zł, tak? Czy 230, już nie pamiętam.
230.
W piątek to słyszałem, 230. Każdy będzie dopłacał. Proszę pokazać te analizy. Proszę zrobić badanie, ile polski sektor górnictwa węgla kamiennego dał Polsce w ciągu ostatniej dekady, a ile zabrał nam z kieszeni. Bo to jest bardzo ważne. Nie liczyć dzisiaj, kiedy jest bessa. Kiedy były czasy, gdy węgiel był w cenie. Jeżeli to zliczymy, to państwo zobaczycie, jakie podatki odprowadzają polskie kopalnie do budżetu państwa. Nie dajmy sobie wyrwać to, co pan powiedział. To jest nasze złoto, nasze bogactwo.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Halo?
Proszę nam się przedstawić i można postawić pytanie, czy podjąć temat.
Jan z Mikołowa, bo w tej dyskusji bardzo ważną sprawą powinno być to, żeby powiedzieć, kto tym górnictwem ostatnio zarządzał. Przede wszystkim zarządzało PSL i mamy dzisiaj taki efekt, a nie inny. A kompania węglowa już w momencie powstania była przedsiębiorstwem przestępczym. To tyle, dziękuję uprzejmie, z Bogiem.
Dziękuję Panie Janie. Mocne słowo. Przedsiębiorstwo przestępcze. Jak
może
mamy
nie
to
powiedziałem przedsiębiorstwo przestępcze, przedsiębiorstwo przestępcze, ile przedsiębiorstwo, spółka, w której było wiele patologii. Ja mówiłem o audytach. Żeby budować przyszłość, trzeba zbadać, co zastaliśmy. Więc te audyty są porażające, tyle mogę powiedzieć. Ja wiem, że nasi oponenci nie lubią słowa porażające, ale one są porażające. Jestem przekonany, że wszystko znajdzie się przed sądem i mam nadzieję, że zostanie część przynajmniej osób rozliczona i związkowcom
tak
i górnikom o to
mówią,
chodzi.
Mówią nawet ostatnio, słuchając audytów, czy rzeczywiście wszystko było źle, czy państwo nie moglibyście pokazać, że pewne sprawy no, poszły w dobrym kierunku, ale wiele było no, na przykład jakieś tam niepatologiczne albo niewłaściwych, tak, jeżeli chodzi tu o górnictwo, o przemysł na Śląsku.
Pokazywałem państwu na początku, co nam zostawiono.
Trudno powiedzieć, że coś było dobrego.
Trudno powiedzieć, że coś było dobrego w tym sektorze, dlatego że to jest tak, jak ktoś ma swoje przedsiębiorstwo, to wie, że jak ma zbyt swoich produktów, usług, to musi gromadzić pieniądze na czasy, kiedy może tego nie być. Każdy przedsiębiorca to wie. A to, o czym mówił właśnie nasz słuchacz, Telewic, to on mówił, co robili ci, którzy rządzili przez kilka lat. Jak było dobrze, bo cena węgla była na dużo wyższym poziomie, te ceny drastycznie spadały w ostatnich miesiącach, to nie przygotowano się do trudnego momentu. To co mieliśmy? Zamknąć te kopalnie na klucz? Przepraszam, ale bodaj przy mieście, gdzie mieszka nasz Telewic, budują Niemcy kopalnie. Czy dokładnie będzie w tym kierunku robione?
Czechowice Dziedzice to też prywatna spółka, tak, prywatna firma i jakoś im idzie, prawda? Pewnie też nie jest to proste.
Ale na pewno da się rzeczywiście tutaj prowadzić ten biznes w sposób taki opłacalny. Natomiast to musi przez 8 lat Platforma Obywatelska w ogóle bała się tego górnictwa. A zostawiła to górnictwo w takim stanie, żeby po prostu, żeby nie mieć problemu. Oczywiście w innych obszarach byli bardzo, Platforma była bardzo aktywna, natomiast górnictwo to są bardzo roszczeniowa grupa. I po prostu chcieli mieć spokój. I nie chcieli po prostu drażnić jakimikolwiek reformami. Nie chciano nawet podjąć jakiegoś dialogu. Zostawiono to i tam potem te zarządy, te spółki, te rady nadzorcze, te wszystkie spółki, oni sobie robili swój własny folwark i tak naprawdę nikt tego nie monitorował. Dopiero w tej chwili, jak już doszliśmy do ściany, doszliśmy do sytuacji jeszcze takiej trudnej, że rzeczywiście ta cena węgla jest bardzo niska, to w tej chwili podejmujemy taki
Ale
trud.
Ale można powiedzieć, każdy prezes jest stawiany przez ministra czy rada nadzorcza, no ktoś to chyba kontroluje. W jaką stronę idziemy? Jeden rok, drugi, trzeci, no to nie mówimy o kilku miesiącach, tak? Wiadomo, że to nie jest kiosk, prawda, w którym sprzedaje się prasę, ale potężna gałąź gospodarki, tylko że też chyba ktoś nad tym sprawował kontrolę.
Były w ubiegłym roku przecież podpisywane porozumienia. Pani premier Ewa Kopacz przyjechała na Śląsk i tutaj gwarantowała różnego rodzaju po prostu rozwiązania i z tego niewiele wyszło. Tak naprawdę z tego rozwiązania wyszło tylko tyle, że kopalnia Brzeszcze trafiła do spółki energetycznej Tauron i rzeczywiście w ostatniej fazie przed kampanią wyborczą upomnieli się górnicy o to i zgodzili się to pod naporem właśnie tej presji, ale żadnych systemowych rozwiązań nie było. Tylko było po prostu tylko działanie. Wtedy, jak mieli nóżne gardle, to wtedy coś próbowali robić. Nie było żadnego myślenia globalnego, jak uzdrowić tą branżę. To było wszystko doraźne, populistyczne i bardzo zachowawcze.
I kwestia jeszcze, ile państwa było w tym wszystkim, bo to jest pytanie, czy państwo ma stać z boku, bo być może tak jest, jak mówią przedstawiciele.
To są spółki Skarbu Państwa.
Tak, ale właśnie niektórzy proponują, żeby sprywatyzować wszystko, oddać. Przecież tu jest właśnie to pytanie.
Myślę, że na przykład sektora energetycznego, na przykład nie wiem, EDF chce się wycofać i pytanie, kto na przykład taką elektrownię Rybnik będzie przejmował, czy ktoś się znajdzie. Tutaj też jakie pomysły ma, nie wiem, rząd czy premier Morawiecki.
No właśnie, tak? Ojcze, właśnie cały plan pana premiera Morawieckiego opiera się na swoiście rozumianym interwencjonizmie. Bo nie da się wszystkiego powiedzieć, że jakoś rynek ureguluje. Ja rozumiem, ja też nie jestem człowiekiem przeciwnym mechanizmom rynkowym. Przecież muszą być. To jest oczywiste. Natomiast w pewnych momentach państwo musi interweniować. Gdy państwo nie interweniowało w czasach New Deal, największego kryzysu ekonomicznego, to świat by nie wyszedł z kryzysu. Długie lata. Także i w Polsce. Interwencjonizm. Więc budowano, pompowano pieniądze publiczne po to, żeby się zwracało. Czyli miejsca pracy i jednocześnie, żeby gospodarkę pobudzać. Więc dzisiaj, tak jak John Maynard Keynes mówił, czy jeden z twórców interwencjonizmu, Szkalecki jeszcze był, który mówił, że lepiej, żeby nic nie robić, to zakopać butelkę 5 metrów w kopalni chyba nawet i kazać komuś wydobywać. To jest ten interwencjonizm, bo to są miejsca pracy.
A tutaj dodatkowo chodzi o bezpieczeństwo i surowcowe, i energetyczne, bo jeśli mamy rzeczywiście opierać swoje bezpieczeństwo energetyczne na surowcach, na węglu, to musimy naprawdę podchodzić do tego bardzo poważnie.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Eugeniusz z Jastrzębia, kłaniam się.
Prosimy,
witam szanownych gości, ojca prowadzącego. Szanowny ojcze, ja do gości mam takie pytanie, to znaczy może nie pytanie, a bo jestem człowiekiem już wprawdzie na emeryturze, ale przysłuchuję się rozmowie, bardzo dobry program przede wszystkim. Chciałem podziękować za ten program i takie, żeby nie przedłużać, króciutko. Zaopatrzenie, więc szanowny ojcze, w Jastrzębskiej Spółce, bo konkretnie pracowałem w Jastrzębskiej Spółce, no i w kompanii węglowej też pracowałem, bo tak się złożyło. I o co chodzi? Czy szanowni goście wiedzą, że na przykład na istniejących kopalń obecnie w Polsce 24, czy może trochę więcej, nie znam dokładnych tych, ale w każdej kopalni jest inny materiał zaopatrzenia. To są szalone koszty, różne firmy, serwisy. To są tak szalone koszty, które obciążają bezpośrednio tonę węgla. Ludziom się nie podwyższa płac w przodkach, w transporcie. Obowiązują stare zasady. Bardzo mało jest mechanizacji, gdzie naprawdę pracują w warunkach, jakby to powiedzieć, z 50-tych, 60-tych lat, ale firmy i części sprowadza się z różnych firm. Każda kopalnia, nie można tego znormalizować. Drugą rzecz i ostatnią, żeby nie przedłużać, jeśli chodzi o te nawisy urzędnicze. Ja uważam, że na polskie górnictwo jest za dużo urzędów górniczych. Nam wystarczy, mi się wydaje, jestem prostym człowiekiem, ale wystarczyłby wyższy urząd górniczy lub podobny zawiązać, reszta by musiała się w jakiś sposób rozwiązać. Dlaczego? Bo na każdej kopalni tak samo są komórki BHP nadzorujące, wprowadzające te wszystkie przepisy i to by wystarczyło. To są szalone koszty. I jeszcze jedno i ostatnie do gości. Główny Instytut Górnictwa. Co on reprezentuje? To jest stary, można powiedzieć jeszcze komunistyczny wymysł. Przecież mamy wspaniałe uczelnie. Mówimy na Śląsku Politechnikę Gliwicką i w Krakowie AGH. Czy to nie wystarczy, żeby po prostu te uczelnie pracowały na część górnictwa, a nie jakiś GIK, gdzie w 10-piętrowym wieżowcu zatrudnia się nie wiadomo kogo i jakieś... To są ludzie, którzy tylko obciążają górnictwo. To bym miał wszystko. Bóg zapłać, pozdrawiam.
Moje pytanie, panie Eugeniuszu, co znaczy sformalizować kwestię zakupów, sprzętu? Dlaczego pan mówi, że tego się nie da?
To znaczy ja nie mówię, szanowny ojcze... Halo?
Tak, tak, jesteśmy.
Szanowny ojcze, ja nie mówię, że to się nie da. Ja bym chciał, żeby to się dało, żeby to było znormalizowane. To nie może być tak, że każda z jednych kopalń, każda jedna kopalnia ma swoje części z jakiejś innej. To jest po prostu tak, tak jakby w każdym po prostu jest rodzina sześcioosobowa, ja to tak strzelę prosto w temat. I każdy miał jakieś inne. Ja tego nie chcę, ja tego to mi daj, to ty z Nike buty, ten jakieś tego zwykłe. Nie, kupujemy u jednego producenta, przecież to wszystko są polskie firmy, które produkują obudowy i te inne rzeczy, zaopatrzenie całego górnictwa. Przecież tam są ludzie, którzy się znają na górnictwie w PiS-ie, oni powinni to po prostu wiedzieć. Mamy naszych posłów ze Śląska, oni na pewno o tym wiedzą. Ja jestem ciekaw, czy oni po prostu nad tym się zastanawiają, bo to są szalone koszty. Każda firma, każdy serwis obcy, to nie może być tak, że kopalnia w Jastrzębskiej Spółce, na przykład Zofiówka, ma inny sprzęt niż na Jasmosie. To nie może być tak, że kopalnia Borynia ma inny sprzęt niż na Krupińskim. O to mi chodzi. W kopalni węglowej jest to samo. Co kopalnia, inny sprzęt z innego tego. I to bym miał tyle. Dziękuję.
Dziękuję, panie Eugeniuszu. Mamy konkretne pytania, panowie.
Jest jeden właściciel Skarb Państwa i rzeczywiście tutaj to jest bardzo, bardzo dobra podpowiedź, że na to też należałoby zwrócić uwagę. My po tych audytach widzimy, że tak naprawdę w każdej kopalni to był po prostu prywatny folwark, że bez przetargów, bez zamówień, bez takich jakichś otwartych ofert, po prostu dobierano sobie, po prostu kto miał dojścia do znajomych, po prostu kupowano to wszystko, załatwiano w jakiś dziwny sposób. Tak więc na pewno to jest pole do działania dla teraz, dla nowych zarządów. Rządów, żeby to, i dla zmiany, koniecznej zmiany, bo to po prostu, to rzeczywiście w górnictwie wszystko kosztuje kilka razy więcej, dlatego że potrzebne są dodatkowe certyfikaty i na tym, bo wykorzystywano to do różnego rodzaju patologii. Natomiast jeśli chodzi o tutaj to obudowę górnictwa, jeśli chodzi o pracowników tam biurowych, nadzór, dozór, trudno to oceniać, czy to po prostu w jakiś sposób, czy to jest po prostu tych ludzi można byłoby, potrzebnych jest mniej. Natomiast rzeczywiście mamy też takie sygnały, że w tych biurowcach, w tych tam, gdzie po prostu tych pracowników takich umysłowych jest zbyt dużo. Dlatego w tej chwili przy tych naprawie tej polskiej grupy górniczej wiem, że jest przygotowany program dobrowolnych odejść. Jest on oczywiście w jakiś sposób finansowany i tam docelowo mówi się o tym, że do 4000 osób, które są niepotrzebne, które są po prostu w jakiś sposób, bez nich można funkcjonować, I zmierza się do tego, tylko to jest proces. Do tej pory nikt w takich kategoriach nie myślał. Myślę tak, żeby to była opłacalna produkcja, wydobycie węgla. Muszą te procesy postępować i to zatrudnienie musi spadać, ale nie na dole, tylko po prostu wśród pracowników.
Bezpieczeństwa i kontroli.
Tak, ale to tutaj chodzi o te osoby. Nie tyle, że one są potrzebne. Każdy człowiek jest potrzebny, pracownik. Natomiast mogą skorzystać z pewnego pakietu osłodowego, który właśnie przygotowaliśmy. Ja mówiłem tutaj o tej drodze, tych poszczególnych etapach, tej jednej z ustaw, która dzięki Prawu i Sprawiedliwości została przyjęta przez polski parlament. Natomiast pan, nie wiem, pan nasz telewiz chyba jest górnikiem, czy był górnikiem. No
tak.
Właśnie, bo to jest, czasami warto się wsłuchać w głos górników. Oni, kiedy pracują na dole, doskonale wiedzą. To jest to, co ja mówię. Przychodzą na przykład do nas i sygnalizują, czy ta śruba musi kosztować 5 razy więcej. Czy to nie może być prostymi...
Bo ja powiem, ludzie się dziwią, bo jeżeli pracują, w domu też każdy mężczyzna coś próbuje
i
zrobić
tak.
Gospodarować tym budżetem, który ma, tak? A tutaj jak to jest w ogóle możliwe, że my zamiast złotówki wydajemy 5 zł i idzie to w dziesiątki tysięcy?
Bo tak było przez lata. Bo jeżeli nie ma kontroli, taka jak w tej chwili jest prowadzona, między innymi w tej spółce audyt, on wiele pokaże, bo ojciec się pytał, no dobrze, jakie są pomysły, ale żeby kolejne pomysły były i ratować tą grupę, ratować Jastrzębską Spółkę Węglową.
No dziś inni każą nam być konkurencyjni, tak? Europa też się przymierza do naszego rynku.
Chcę powiedzieć, ojcze, że ta spółka kiedyś miała, pamiętam taki rok, 2 miliardy złotych zysku netto. A za poprzedni rok ile miała straty? Ponad 3 miliardy. 3 miliardy 200 milionów. To są gigantyczne pieniądze. I dzisiaj naprawdę zarządzanie to jest raz, dwa te elementy makroekonomiczne, trzy, pamiętajmy też, że na przykład sąsiadujemy z Niemcami. No, w Niemczech chyba ostatnia kopalnia węgla kamiennego będzie zamykana niebawem. To jest też zadanie dla polityków.
Tylko Niemcy pracują nad tym od dziesiątków lat.
Od dziesiątków lat, to jest prawda. Tylko, że z kolei często dziennikarze zapominają o tym, bo to już w kontekście mówią pakietu klimatycznego i tak dalej, że to my jesteśmy tymi brudasami Europy, co jest całkowitą nieprawdą, bo na przykład Niemcy produkują dużo więcej tego CO2 niż my. To proszę sobie sprawdzić, bo oni węgiel brunatny, oni bardzo chętnie patrzą na polski węgiel i mówią, że to my właśnie brudzimy, że my nie spełniamy standardów, ale zapominają, że u siebie sami mają problem, tyle że z węglem brunatnym. Dzisiaj w Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest pewien pomysł ratowania tej spółki. Chodzi o sprzedaż między innymi aktywów różnych, koksowniczych aktywów, energetycznych, tak? Była próba sprzedaży ośrodków różnych, no więc to nie jest tak, szanowni państwo, przejęliśmy sytuację w trudnej sytuacji, ale to nie jest tak, że my powiedzieliśmy, nie da się. Da się, bo musi się dać, bo to jest to, co powiedział jeden z telewidzów. Strategiczny surowiec, niezwykle ważny, strategiczny surowiec. Dwa, to są miejsca pracy. Trzy, nie mamy alternatywy na dzisiaj. Rozmawialiśmy o przedsiębiorczości. My nie zrobimy grumera z górnika. Bo oczywiście część może otworzyć swoje przedsiębiorstwa, ale to nie jest taki prosty proces.
Ale jak mamy fachowców, teraz jeszcze włączyć w to technologię i jesteśmy w stanie uratować i miejsca pracy i być konkurencyjnymi.
Chociaż pamiętajmy, że coraz niżej wydobywamy węgiel. Kosztuje to nas coraz więcej. Te technologie są potrzebne, ale naprawdę dzisiaj więcej wiary i naprawdę mamy dobrych ministrów na czele.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść, bo nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana wiceministra i posła. Okay. I ciekawa ulica. I tak, ja tak...
Pan nam się przedstawi?
Pracowałem na kopalni w Polsce, na Węgrzech i taka prawda. I tak patrząc na tą historię, co się teraz dzieje, to mówię, to trzeba znać historię Śląska. Ja na przykład mam taką książkę Historia Śląska i teraz trochę coś przeczytam z tej książki. Już w 1922 roku, zgodnie z porozumieniem zawartym w okresie przedplebiscytowym, utworzony został polsko-francuska spółka akcyjna pod nazwą Polska Kopalnia Skarbowa. Analogiczna sytuacja panowała również w bankowości, między innymi utworzony został Bank Francusko-Polski z siedzibą w Paryżu. I w tej dziedzinie nadal ogromną rolę odgrywał kapitał niemiecki. Na przykład w 1924 roku w samym powiecie katowickim na 80 działających tam różnych banków co najmniej 42 reprezentował niemiecki kapitał. Dominująca rola obecnego kapitału, niemieckiego kapitału, w tym dużej części, pociągała za sobą wiele niekorzystnych następstw dla Polski, zarówno w dziedzinie gospodarczej, jak i politycznej. Przedsiębiorstwa te oszukiwały skarb państwa zaległy i z podatków. Poczynając od 1920 roku zakorzenił się w przemyśle śląskim kapitał amerykański. W przededniu wielkiego kryzysu obcy kapitał niemiecki, francuski, belgijski, amerykański opanował prawie całkowicie śląski przemysł żelazny i cynkowy oraz 2/3 górnictwa węglowego. Teraz tak, a propos pani wiceminister Elżbiety Bieńkowskiej, powiedziała, że za 6 tysięcy złotych zgodzi się pracować tylko idiota albo złodziej. Wszyscy górnicy takim w jej mniemaniu to teraz są idiotami. Sposób, jak to wszystko wyeliminować, tych niepotrzebnych polityków, to by trzeba było się zastanowić, gdzie w dzisiejszych czasach ukrywają się jakobini i sofiści. I przecież teraz jest prowadzony terror gospodarczy i ekonomiczny u nas w Polsce. Szczęść Boże, ojcze, i szczęść Boże dla gości.
Bardzo dziękuję, panie Aleksandrze. No tutaj też musielibyśmy trochę powiedzieć o historii, o powstaniach śląskich i o tym, kto miał rzeczywiście wpływ na to, jak nasza gospodarka mogła się rozwijać. No Niemcy na pewno.
No tak, no zresztą obchodziliśmy 95. rocznicę III Powstania Śląskiego, bardzo wyjątkowego. Też tutaj właśnie w Telewizji Trwam chciałbym powiedzieć, że mocno atakuje się nas za to, że wystawa nie mogła odbyć się w Sejmie, bo rzekomo pan marszałek Marek Kuchciński był przeciwny Ślązakom. To jest całkowita, szanowni państwo, nieprawda, po prostu była wystawa wcześniej w Senacie. Natomiast skandaliczne to jest to, że w czasie obchodów oficjalnych pod pomnikiem wybitnego Ślązaka i Polaka Wojciecha Korfantego nie widziałem żadnego posła Platformy Obywatelskiej. To był skandal tak naprawdę, bo naprawdę wystaw, niejedną zorganizujemy jeszcze wystawę upamiętniającą to. Tu pan mówił właśnie, 40 banków było chyba niemieckich. No tak, bo historia Śląska jest bardzo skomplikowana. No przecież Śląsk powrócił do Polski po długim czasie, dzięki między innymi Wojciechowi Korfantemu, dzięki wybitnym, wspaniałym powstańcom. O tym musimy mówić. Zresztą w Radiu Maryja, w Telewizji Trwam o tym się mówi. Śląsk był, jest, będzie częścią Polski bardzo ważną. Natomiast rzeczywiście trzeba inaczej trochę spojrzeć na Śląsk. Trzeba umieć kochać Śląsk, ale mamy dobrego premiera, który pani premier, która mieszkała w pobliżu Śląska, bo przecież Brzeszcze to jest zresztą gmina górnicza, więc jeżeli ojciec się pyta, co w przyszłości, czy upatruje szansy dla górnictwa, tak, na czele rządu, naszego rządu Prawa i Sprawiedliwości stoi pani Beata Szydło, pani premier, która przecież mieszka ciągle w gminie górniczej. Ona wie, co to znaczy, jak upadnie kopalnia. I to jest wielka szansa też dla Śląska. Bardzo się z tego powodu cieszę. Natomiast podkładane są nam nogi. I o tym każdy z państwa, z telewidzów wie. Od wielu miesięcy tak mam przed sobą takie zdjęcie. Nie wiem, czy pokazuję w różnych telewizjach właśnie zadowolonych przedstawicieli opozycji, że z Trybunałem jesteśmy w pierwszej audycji, gdzie o Trybunale nie rozmawiamy. Bardzo dziękujemy też za to. Pewnie w rozmowach niedokończonych coś tam będzie na temat Trybunału. Ale to zdjęcie obiecałem pani rzecznik Beacie Mazurek, że pokażę również i w Telewizji Trwam zadowolonych posłów opozycji, cieszących się, że Unia Europejska czy Komisja Europejska ma jakieś zastrzeżenia do Polski.
Ja pani ministrze nie będę o to pytał. A zapytam o Państwowy Instytut Kultury, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Tak.
Nie ma Śląska bez Śląska, czyli rzeczywiście nasz wspaniały zespół z Koszęcina, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, dziś wielka szansa dla niego, a mianowicie ma szansę zostać Państwową Instytucją Kultury. Nie wiem, czy taka decyzja będzie podjęta. Wiem, że kilka lat próbowano, żeby Śląsk był Państwową Instytucją Kultury.
A co stoi na przeszkodzie?
Musi być decyzja. Ale chcę powiedzieć i odrobinę tutaj przekażę takiej informacji, że wszystko jest na najlepszej drodze. Zobaczymy, bo to zależy oczywiście od pana ministra, który podejmować będzie decyzję w tej sprawie. Za dużo nie chcę powiedzieć. Natomiast serce wielkie jest w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, także dla zespołu, który jest symbolem. I tutaj u państwa dzięki ojcu dyrektorowi kilka razy występował. Miałem okazję być, widzieć to. Nasz najlepszy ambasador śląskości na całym świecie. Jeżeli na nam się uda, żeby był miał taki status Państwowej Instytucji Kultury, to wówczas będzie również finansowany ze środków budżetu państwa, ma szansę. Kochamy również i Mazowsze, to od razu dodaję, Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze.
Natomiast wszystkich, myślę, którzy promują wartości
wszyscy, którzy
i kulturę
polską, promują,
tak.
Oczywiście, natomiast Śląsk jest wyjątkowy. Zapraszamy Państwa do Koszęcina, ojca też, nie wiem, czy ojciec był w Koszęcinie, w pałacu, żeby obejrzeć też, jak wspaniale właśnie pielęgnowane są te tradycje śląskie, te różne tańce. No, to jest coś niezwykłego. Mam nadzieję, że jeszcze Śląsk wystąpi dla słuchaczy Radia Maria, telewizów, telewizji Trwam, bo już kilka razy miałem okazję uczestniczyć, widzieć to, a nawet chyba nawet śpiewałem z nim.
Pięknie. Panowie, a można łączyć rynek górnictwa z energetyką? Czy wyjdzie nam to, czy to w programach też? Pan mówił, że
w tej chwili po prostu jest ta współpraca chociażby w grupie Tauron. Widzimy, że jest rynek, po prostu, gdzie są kopalnie, trzy kopalnie. Sobieski, Janina i właśnie niedawno przejęte Brzeszcze. One świetnie funkcjonują. Potem jest rynek, potem stworzone są spółki, które dalej przejmują, zarządzają tym od początku do końca i grupa Tauron powoli, mimo tych przejściowych problemów, zaczyna po prostu wychodzić na prostą. Tam rzeczywiście są problemy z tymi inwestycjami, które w tej chwili z którymi są kłopoty w Stalowej Woli i jeszcze decyzja jest co do inwestycji w Łagiszy. Natomiast mi się wydaje, że to spokojnie można łączyć i w tej chwili po prostu z tego względu, że branża górnicza jest, nie ma pieniędzy, bo te wszystkie eksperymenty przez te wiele lat spowodowały, że w tej chwili oni są już oni w tej chwili muszą szukać innych źródeł, a
trzeba mieć pomysły takie
biznesowe. Wiemy, że banki szczególnie zachodnie w tej chwili jakby nie do końca po prostu jakby opatrują, patrząc na politykę Unii Europejskiej, że ten węgiel gdzieś się po prostu oddala, to dlatego tutaj są potrzebne po prostu wsparcie właśnie spółek energetycznych, polskich spółek energetycznych.
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowy. Dziękuję też i Państwu za uwagę, dziękujemy za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.